Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Porannym gościem dziś w Radiu Zachód jest Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, dużo tematów, a czas na rozmowę ograniczony, ale zacznijmy od słów prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomira Broniarza, który w rozmowie na łamach dziennika Gazety Prawnej powiedział o orężu, jakim nauczyciele protestujący ewentualnym orężu mają, a to mianowicie promocja uczniów. Nie danie tej promocji, zdaniem Sławomira Broniarza, mogłoby być orężem wymuszenia pewnych rzeczy na rządzie. Co pan o tym sądzi?
Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwsza to taka, że trudno kopać leżącego.
To znaczy, kto
wypowiedź
leży?
Pana prezesa wzbudziła tak potężny rezonans w komunikacji społecznej i większość komentarzy jest bardzo negatywna, że nie będę spychał go.
Prezes Broniarz powiedziałby, że nienawistna, bo będąc tutaj w Radiu Zachód mówił o hejcie, jaki wylał się na niego w internecie, no zupełnie nie widząc, że sam dolewa paliwa do tego ognia.
Dokładnie, natomiast drugą chciałbym refleksję snuć i tutaj bardziej adresuję ją do współbraci nauczycieli, w związku z tym, że sam jestem nauczycielem akademickim, więc czuję pewien solidaryzm z nauczycielami. I bardziej destrukcyjnej wypowiedzi co do etosu zawodu nauczyciela nikt nie mógł wypowiedzieć, jak uczynił to pan Broniarz. W jakim sensie destrukcyjnej? W tym o to, że ja jako nauczyciel muszę stosować pewne obiektywne kryteria ocen uczniów. To jest po prostu ocena. To jest piątka, szóstka czy jedynka, obojętne, które wynikają nie z faktu, że mi się ktoś podoba czy nie podoba, tylko z faktu, że wykonał określoną pracę, nauczył się czegoś i za tą pracę, za efekty tej nauki wystawiam ocenę, a nie za to, że mi się coś podoba w sensie politycznym czy nie podoba. Wobec powyższego, jeśli dbamy o etos zawodu nauczyciela, to kto jak to, ale prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego powinien być szczególnie na tę rzecz wrażliwy, a ją zdewastował w sposób koszmarny.
Ale panie pośle, żeby tak oddać sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość czy urzędnicy Kancelarii Prezydenta też nie popisali się wstrzemięźliwością, jeśli chodzi o rozwiązywanie tego konfliktu w przestrzeni publicznej. No były pewne wypowiedzi o celibacie nauczycieli, że nauczyciele nie muszą być, że mogą korzystać z 500+. Do czego zmierza ten konflikt?
Myślę o dwóch kwestiach. Każdy odpowiada za swoje słowo. Jak to ktoś ma język zbyt pieszny i wyprzedza myśl, to potem są takie kłopoty. A druga rzecz to taka, że jestem w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie. Przez całe 3 lata tej kadencji pracowaliśmy nad tym, żeby wreszcie odmrozić pobory nauczycielom. Być może dzieje się to za wolno, natomiast w sposób ewidentny musi nabrać to charakteru wystarczająco godnościowego dla etosu zawodu nauczyciela i pracy, którą oni wykonują.
A może
myślę,
za tym
że
wszystkim,
to jest kierunek docelowy.
A może za tym wszystkim kryje się twarda polityka, bo trudno nie zauważyć tutaj pewnej zbieżności. Prawo i Sprawiedliwość od 3,5 roku mówi o rodzinach z dziećmi. Są programy adresowane właśnie do tych rodzin. Ta grupa społeczna może w największym stopniu chyba czuć się beneficjentem ostatnich 3,5 lat. A nagle prezes z Nauczycielskiego Związku mówi, no tak, ale my waszym dzieciom nie damy promocji do następnej klasy. W roku wyborczym to się wszystko dzieje.
W trakcie tej pracy komisji powielokroć mieliśmy do czynienia z potężną obstrukcją ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jak Kassandra proroczył, że wszystko się rozwali, że nie będzie nauczycieli, że na bruk ich wyrzucimy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy 3 lata po wdrażaniu reformy i jakoś tych zapowiedzi kassandrycznych nie doświadczamy. Wobec powyższego znowu wrócę do takiej refleksji. Każdy odpowiada za swoje słowa, ale jednocześnie musi brać odpowiedzialność za te słowa. Wobec powyższego pytanie do środowiska nauczycielskiego. Czy to jest wystarczająco dla was wiarygodny reprezentant, który wypowiada tego typu skandaliczne słowa w waszym imieniu?
Znamy czołowe miejsca lubusko-zachodniopomorskiej, w tej kolejności będę ten okręg nazywał, listy do Parlamentu Europejskiego. Joachim Brudziński jedynką ma być, Czesław Hoc, obecny eurodeputowany na miejscu drugim. Przeglądam listy różnych ugrupowań do Parlamentu Europejskiego i powiem tak, te listy mało lubuskie są. Czemu nie udało się lubuskim politykom, chociażby na dwójce jakiegoś lubuskiego polityka umieścić?
Znaczy ja uważam, że lista zachodniopomorsko-lubuska jest listą gigantów, że mamy dwa okręty flagowe i minister Brudziński i minister Rafalska to są potężne nazwiska i one będą koncentrowały głosy w tych dwóch regionach, przynosząc no, wartość dodaną, jaką będzie suma tych głosów i mam wrażenie, że w sensie zarówno merytorycznym, jak i personalnym jest to bardzo ciekawa oferta dla wyborców tej części Polski, czyli województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
A kiedy zacznie się starcie programowe w tych wyborach do Europarlamentu? Kiedy usłyszymy z którejkolwiek strony konkretne propozycje dotyczące Europy? Stosunek na przykład do europejskiej armii, do tego pomysłu, albo do gdzieś pomysłu, który się już w przestrzeni publicznej pojawił, czyli najniższej europejskiej płacy.
Aha. Kiedy taki spór się pojawi? Redaktorze, ale no. W związku z tym, że już na Podkarpaciu, na pierwszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej wyborów europarlamentarnych przedstawiliśmy 12 postulatów, naszą kartę 12 zobowiązań związanych z polityką europejską i Europą w ogóle. I tam są bardzo konkretne wyzwania. Ja pozwolę sobie na przywołanie...
No one są, ale nie żyją w przestrzeni publicznej.
Na razie jeszcze nie żyją, bo pewno trzeba będzie to rozkminić w szczegółach, czyli omówić pewne szczegółowe rozwiązania. Ja pozwolę sobie na jeden akapit, na wywołanie go, a mianowicie nasza troska o politykę energetyczną. Tak się składa, że jestem szefem lubuskiego zespołu, który pracuje czy reflektuje nad kwestiami dotyczącymi kopalin na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. I jednym z poważnych hamulców dotyczących rozwoju chociażby kompleksu energetyczno-kopalnianego Gubin-Brody jest fakt CO2 i koncesji, które mamy na to, tak? Czyli jeśli nasza polityka energetyczna nie będzie ofensywna i nasze aspiracje w Europie nie będą ofensywne, to Francuzi i Niemcy będą swoje interesy załatwiać, a Polacy zawsze będą na końcu listy. I to jest między innymi jeden z konkretnych postulatów, tak? Dotyczący również ziemi lubuskiej.
Jeszcze jedna sprawa, to no, o czym się dużo mówi, także w kontekście wyborów europejskich, choć nie wiem, czy to jest rzeczywiście sztandarowa sprawa, wokół której należy się spierać. Karta LGBT. Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej, a później rodziny, a potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską i adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Proszę o stanowisko w tej sprawie.
No, stanowisko ziemi lubuskiej i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jest, powiedziałbym, opatrznościowe. Przepraszam,
to znaczy?
Drodzy radiosłuchacze, że być może was zaskoczę tym akapitem, ale tak się składa, że od dwóch tygodni święty Józef Kaliski w swoim wizerunku nawiedza parafię na ziemi lubuskiej.
Wczoraj nawiedził parafię w Żaganiu.
To jest patron mężczyzn. Faceci, śpieszcie na spotkanie ze świętym Józefem w miejscach nawiedzenia, posłuchajcie, co ma wam do powiedzenia, jakie daje wam wskazania dotyczące tego, jak opiekować się heteroseksualną rodziną w partnerstwie mężczyzny i kobiety, w rozpoznawaniu seksualności kobiecej i męskiej w sposób zupełnie naturalny.
Panie pośle, w czym współczesny mężczyzna może się wzorować na Józefie sprzed 2000 lat?
Wczoraj akurat tak się składa, że jeden z uczestników nawiedzenia w Żaganiu miał świadectwo i mówił o kwestii, w której lęka się przed tym, że współczesny mężczyzna ma coraz mniej męskości w samym sobie. Święty Józef jest bardzo chropowaty, jest bardzo, powiedziałbym, taki kostyczny, naturalny. On nie jest nadmiernie wymowny, on nie jest nadmiernie szczebiotliwy. Jest po prostu zwykłym, normalnym facetem. facetem, który zdaje sobie sprawę z faktu, że jego główna powinność i odpowiedzialność w momencie, kiedy następuje doświadczenie ojcostwa czy macierzyństwa, to jest właśnie ta służebna rola wobec kobiety i wobec dzieci.
To jest oczywiste. Mężczyzna bez wątpienia, poseł bez wątpienia, profesor bez wątpienia, Jacek Kurzępa bez wątpienia, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.